Wstęp. Witamy w Magórskim Parku Narodowym. Jesteśmy w środkowej części Beskidu Niskiego, w największym obniżeniu Wółku Polskich Karpat. Zapraszamy do samodzielnego przejścia ścieżką przyrodniczą Folusz. Rozpoczyna ona swój bieg w Foluszu przy wejściu Zielonego Szlaku na teren Magórskiego Parku Narodowego w okolicy Wodospadu Magórskiego, a kończy na miejscu dziennego wypoczynku przy zejściu Żółtego Szlaku z Kornutów w okolicy Wychodni Skalnej Diabli Kamień. Cała trasa ma długość 4 km, można ją przejść w obu kierunkach, co zajmuje około 2 godzin. Najniższy punkt ścieżki, przystanek pierwszy, znajduje się na wysokości 399 metrów nad poziomem morza, a najwyższy w rejonie przystanku szóstego, 570 metrów nad poziomem morza, co daje różnicę wysokości 170 metrów. Ścieżka biegnie lasem łącząc dwa ciekawe obiekty geologiczne, wodospad Magórski i wychodnię skalną Diabli Kamień. Na trasie przejścia wyznaczono 12 przystanków o różnorodnej tematyce związanej z przyrodą występującą na terenie parku oraz jego działalnością ochronną. W zapoznaniu się z poszczególnymi przystankami pomoże nasz przewodnik. Znajdą w nim Państwo wiele ciekawych informacji o przyrodzie ożywionej i nieożywionej Magórskiego Parku Narodowego oraz o historii tego terenu. Pokrótce przedstawiamy w nim również niektóre sposoby ochrony przyrody stosowane w parku. Podczas zwiedzania zarówno ścieżki przyrodniczej, jak i całego parku, pamiętajmy o kilku zasadach. W Parku Narodowym całość przyrody ożywionej i nieożywionej jest chroniona. Dlatego też, poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i drogach publicznych. Rozpalajmy ogniska i parkujmy pojazdy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zachowujmy ciszę na terenie parku, a towarzyszące nam zwierzęta prowadźmy tylko na uwięzi. Nie zaśmiecajmy terenu, nie niszczmy i nie zrywajmy roślin, nie płoszmy i nie chwytajmy dzikich zwierząt. Dla własnego bezpieczeństwa unikajmy również spacerów po lesie w czasie burzy i silnych wiatrów, nie szukajmy schronienia pod koronami drzew, a zimą uważajmy na okiść lodową. Przystanek pierwszy. Oczko wodne. Znajdujemy się przy niewielkim oczku wodnym, które powstało w ramach czynnej ochrony płazów prowadzonej w Magórskim Parku Narodowym. Wykonywane przez park oczka służą głównie jako miejsca rozrodu dla wielu gatunków płazów. To w nich swoje życie rozpoczynają młode żaby, ropuchy, kumaki czy traszki, ale też korzystają z nich inne zwierzęta. Mogą służyć jako wodopój czy miejsce poszukiwania pokarmu. Tworzą specyficzne siedliska, w których występować może wiele różnych gatunków roślin i zwierząt. Warunki panujące w oczku wodnym zmieniają się wraz z odległością od brzegu. Różny poziom nasłonecznienia, przejrzystości wody, zróżnicowana dostępność składników pokarmowych czy odległość do dna powodują, że rośliny zmieniają swoją budowę w zależności od miejsca, w którym rosną, dostosowując się do różnych warunków życia. Stąd też rośliny występujące w zbiornikach wodnych tworzą strefy. Wyróżniamy zatem trzy podstawowe strefy głębokości. Typową rośliną strefy przybrzeżnej jest pałka wąskolistna o długim, położącym się kłączu przystosowanym do pobierania i magazynowania pobranych z gleby ostatnich zasobów wody. Jej twarde i wąskie liście chronią przed nadmiernym ubytkiem wody, a wysoko wystające ponad powierzchnię pędy kwiatonośne pomagają w zapyleniu w bezpiecznej odległości od wody. Kolejną strefę tworzą rośliny o liściach pływających. Są to gatunki odporne na falowanie wody, przystosowane do unoszenia się na jej powierzchni. Rośliny te mają charakterystyczną budowę liścia, dolna strona ma budowę typową dla liści roślin wodnych, a górna dla roślin lądowych z aparatami szparkowymi przeznaczonymi do wymiany gazowej zlokalizowanymi właśnie na górnej stronie blaszek liściowych. Liście te są na ogół szerokie, przez co zwiększa się powierzchnia dostępna dla światła. Ich łodygi z kolei są długie i giętkie, a czasami nie występują wcale. Przykładową rośliną tej strefy jest rdestnica pływająca. Rośliny toni wodnej posiadają wiotkie i długie łodygi całe zanurzone w wodzie. Cechuje je giętkość i zdolność do zawisania w wodzie. Ich duża liczba liści przekłada się na sporą powierzchnię, co pozwala roślinie wykorzystać większą ilość promieni słonecznych, których niewiele dociera do głębi zbiornika. Korzenie u tych roślin nie biorą udziału w pobieraniu wody i soli mineralnych, składniki te rośliny pobierają całą swoją powierzchnią. Funkcja korzeni u tych roślin to głównie przytwierdzenie do podłoża. Rośliną taką jest na przykład wywłócznik kłosowy. Zwierzęta, podobnie jak rośliny, również przystosowały się do specyficznych warunków życia w wodach stojących oczek wodnych. Płazy wykorzystują oczka przede wszystkim jako miejsca rozrodu. To w wodzie odbywają godę i składają skrzek, z którego później wykluwają się młode larwy zwane kijankami. Dorosłe płazy mają opływowy kształt ciała, ich skóra pokryta jest wilgotnym śluzem. Błony pławne pomiędzy palcami i dobrze rozwinięte kończyny ułatwiają poruszanie się w wodzie. Kijanki oddychające skrzelami żyją w wodzie aż do pełnego przeobrażenia się w młode osobniki przypominające wyglądem dorosłe płazy. W oczku, przy którym się znajdujemy, z płazów bezogonowych z pewnością spotkamy żaby trawne i ropuchy szare, a z ogoniastych, traszki górską i karpacką. Chruściki to niewielkie owady wyglądem przypominające motyle nocne, których larwy żyją w wodzie. Larwy te budują charakterystyczne schronienia zwane domkami, wykorzystując do tego celu różnorodny materiał, od kawałków roślin po piasek i kamyki. Szkielet domku tworzy jedwabisty obszęt, do którego przyczepiane są kolejne elementy budulcowe. Domek jest w przekroju owalny i chroni miękki odwłok larwy. Obecność larw chruścików w zbiorniku wodnym świadczy o jego czystości. Wartym uwagi jest przedstawiciel chrząszczy z rodziny pływakowatych, pływak żółtobrzeżek. Zarówno larwa jak i osobnik dorosły żyją w wodzie i odżywiają się drobnymi zwierzętami. Ciało dorosłego owada ma opływowy kształt i pokryte jest oleistą powłoką, która odpycha wodę. Jego odnóża tylne są szerokie i pokryte gęstymi szczecinami pławnymi, co usprawnia pływanie. Charakterystyczną cechą jest sposób pływania, wszystkie odnóża wyrzucane są do tyłu równocześnie. Z przedstawicieli pluskwiaków różnoskrzydłych w oczku wodnym z pewnością spotkamy nartnika, który balansując na cienkich odnóżach unosi się na powierzchni wody. Wykorzystuje do tego napięcie powierzchniowe, jakie tworzy woda przy zetknięciu z powietrzem, ślizgając się jakby na nartach, stąd nazwa. Z kolei płoszczyca szara spędza czas tuż pod powierzchnią wody, czatując na przepływające ofiary. Charakterystyczny wyrostek na końcu odwłoka spełnia funkcje oddechowe i często wystawiany jest nad powierzchnię wody. Przystanek drugi. Drzewa i krzewy. Las wokół miejsca, w którym stoimy, odznacza się wyjątkowo dużą różnorodnością gatunkową drzew i krzewów. Różnorodność ta wynika z prowadzonej przebudowy lasu na gruntach porolnych. Obecnie znajduje się ona w końcowej fazie, której zasadniczym elementem jest naturalne odnowienie. Polega ono na spontanicznym pojawianiu się gatunków drzew i krzewów środowiska leśnego z sąsiednich drzewostanów. Pod osłoną drzew macierzystych wzrasta młode pokolenie drzew z samosiewu lub z odrośli. Występujące tu gatunki docelowe, charakterystyczne dla miejscowych drzewostanów, pojawiają się pojedynczo lub w postaci niewielkich grup. Są to m.in. dominujący jawor, ponadto buk, czereśnia ptasia, jesion i dąb przypółkowy, a w podszycie występuje również młody grab pospolity. Gatunki przedplonowe, czyli posadzone ręką człowieka, to sosna pospolita i modrzew europejski. Nie są one jednak przystosowane do miejscowych warunków siedliskowych, w których ich okres życia jest krótki i z tego powodu w przyszłości zostaną wyparte przez gatunki docelowe. Gatunkiem wartym uwagi jest klon jawor dorastający do 35 metrów wysokości. Wchodzi w skład buczyn karpackich, tworzy również jaworzyny górskie. Młoda kora jawora jest srebrzysto-szara i gładka, miejscami pokryta czarnym, przypominającym sadzy nalotem, natomiast kora na starszych pniach łuszczy się tafelkowato. Kwiaty pojawiają się w maju, tuż po rozwoju liści, w postaci wiechy i przypominają zwisające grona. Liście mają bardzo długie ogonki, są pięcioklapowe. Na początku maja bywają intensywnie jasnozielone, jesienią zaś przebarwiają się na żółto. Owocem są orzeszki zaopatrzone w aparaty lotne zwane skrzydełkami. Występująca tu czereśnia ptasia, tak zwana trześnia, dorasta do 20 metrów wysokości. Jej kora jest czerwono-brązowa, cienka i błyszcząca, łuszczy się okrężnymi pasami. Kwiaty ma białe, nektarodajne, na długich szypułkach. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja wraz z rozwojem liści. Owoce dojrzewające latem są kuliste, czarno-czerwone i stanowią istotną bazę pokarmową dla ptaków i drobnych ssaków, a nawet dla niedźwiedzia. Kolejnym drzewem wartym uwagi jest dąb przypułkowy. Ze względu na swoje okazałe rozmiary sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgrywał istotną rolę w dawnych kultach religijnych. Jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły, może dorastać do 40 metrów wysokości i osiągać wiek kilkuset lat. Kora u młodych egzemplarzy jest gładka, a u starszych gruba i spękana, zawiera dużo garbników stosowanych w ziołolecznictwie. Jego liście mają zwykle od 3 do 6 zaokrąglonych klap, u nasady są uszate lub sercowate i mają krótkie ogonki. Kwiaty są niepozorne, a owoce to zebrane po kilka na długiej szypułce żołędzie chętnie zjadane przez zwierzęta. Dużym urozmaiceniem tego miejsca są krzewy i rośliny runa. Krzewy wypełniają przestrzeń przyszłego lasu oraz stanowią osłonę dla wzrastających drzew docelowych. Wokół nas możemy obserwować gatunki, które nasiały się z sąsiednich ekosystemów takich jak leszczyna, guk, bezczarny, a wśród nich chroniony wawrzynek wilcze łyko. Jest to roślina dekoracyjna dorastająca do 1 metra wysokości, kwitnie na przedwiośniu, zwykle pod koniec lutego lub w marcu. Jej różowe, silnie pachnące kwiaty pojawiają się w górnej części pędów przed rozwojem liści. Owoce to zebrane w skupieniach intensywnie czerwone i soczyste pestkowce. Cała roślina jest silnie trująca, zjedzenie kilku owoców może być śmiertelne. Innym krzewem wartym uwagi jest bezczarny osiągający wysokość do 10 metrów. Kwitnie od maja do lipca, kwiaty o odurzającym zapachu zebrane są w podbaldachy. Cała roślina wydziela charakterystyczną, nieprzyjemną woń, zwłaszcza w okresie kwitnienia. Owoce to fioletowo-czarne mięsiste pestkowce rozsiewane przez ptaki, które zjadają je, ale nie trawią nasion. Dzięki temu wraz z ptasimi odchodami przenoszone są nieraz na duże odległości. Cała roślina zawiera trującą substancję, dlatego owoce nadają się do spożycia jedynie po przegotowaniu. Bezczarny ma wszechstronne zastosowanie, głównie w ziołolecznictwie i przemyśle kosmetycznym. Przystanek trzeci. Dawna granica rolno-leśna. Znajdujemy się w miejscu, w którym dawniej przebiegała granica pomiędzy lasem a gruntami użytkowanymi rolniczo. Sprawny obserwator może zauważyć jej widoczne ślady. Jedną z pamiątek dawnej bytności człowieka na tym terenie są liczne stosy ułożone z kamieni. Gleba górska jest bardzo kamienista, dlatego też uprawiający ją rolnicy musieli corocznie zbierać ze swoich pól kamienie i składować je w postaci kopców lub murków na miedzach lub na granicy z lasem. Resztki takich murków możemy dziś spotkać nawet we wnętrzu lasu, co świadczy o zmianie sposobu użytkowania terenu. Zdarzało się, że zebranych kamieni było tak wiele, że wykorzystywano je do utwardzania dróg czy budowy piwnic i podmurówek. Zauważalna jest również różnica w składzie gatunkowym występującej tu roślinności, dotycząca zarówno gatunków drzew jak i roślin runa. Granica ta jednak nie jest wyraźna ze względu na naturalne przenikanie się gatunków stykających się ze sobą siedlisk. Powyżej kamiennych murków możemy obserwować drzewostan naturalny, buczynę karpacką, która stopniowo wkracza na dawne tereny otwarte, a obecnie porośnięte przez drzewostan sztucznie wprowadzony. Jest to zatem dobre miejsce do obserwacji różnic pomiędzy lasem sztucznym, zasadzonym ręką ludzką, a lasem powstałym w wyniku długotrwałych procesów naturalnych. To dzięki tym procesom powstała specyficzna struktura drzewostanu naturalnego charakteryzująca się udziałem drzew w różnym wieku, o różnej grubości i wysokości, rozmieszczonych losowo, o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Tymczasem w lesie sztucznym drzewa sadzone są w podobnej odległości od siebie, są w jednym wieku, co również przekłada się na ich grubość i wysokość, a skład gatunkowy nie zawsze jest dobierany odpowiednio do panujących warunków klimatyczno-glebowych, to jest siedliskowych. Skład gatunkowy runa również uzależniony jest od typu drzewostanu. W lesie naturalnym, gdzie przestrzeń lasu jest bardziej wypełniona przez rosnące drzewa, ilość światła docierającego do dna lasu nie pozwala na bujny rozwój runa. Jest ono ubogie i w niewielkim stopniu pokrywa powierzchnię gleby. Natomiast w drzewostanie sztucznym występuje zazwyczaj jedno piętro drzewo słabo rozwiniętych w koronach umożliwiające dotarcie do dna lasu dużej ilości światła, co przekłada się na występowanie bujnego, często wielowarstwowego i wielogatunkowego runa z wysokimi belinami. Często w takich drzewostanach dominującym gatunkiem jest wszędobylska jeżyna gruczołowata, która tworzy wielowarstwowe, trudne do przebycia łany. W przyszłości widoczny w tym miejscu sztuczny drzewostan zostanie zastąpiony wkraczającą powoli buczyną. Podrost bukowy pojawiający się nieopodal ma zapewnione bardzo dobre warunki do wzrostu pod osłoną drzew i z pewnością będzie się rozprzestrzeniał. Za kilkanaście lat, gdy przyroda odzyska swoje pierwotnie utracone tereny, możemy mieć trudności z odnalezieniem widocznych tu dziś śladów działalności rolniczej dawnych mieszkańców tych okolic. Przystanek czwarty. Wodospad Magórski. Stoimy przy kilkumetrowym progu skalnym na potoku bez nazwy. Miejsce to nazywane jest Wodospadem Magórskim. Swoją obecność zawdzięcza wieloletniej działalności wody spływającej po stoku z pobliskiego źródła. Powoli wypłukiwała drobne ziarenka gleby, a następnie nieco twardsze, lecz mało odporne na niszczenie warstwy skalne łupka, licznie występujące w podłożu, tworząc w ten sposób wyraźne koryto. Ten proces działalności wody to erozja denna. Koryto w niższych partiach stoku pogłębiało się coraz bardziej, powodując osuwanie się gruntu w wyższych partiach. Proces taki, nazywany erozją wsteczną, powoli przesuwał się w kierunku źródła. W czasie tej niszczącej działalności wody zostały odkryte twardsze warstwy skalne, piaskowce magórskie, których nie zdołała zniszczyć. Poniżej żłobiła mniej odporne skały, tworząc z odkrytych piaskowców wysoki próg skalny. Po jego stromej ścianie woda delikatnie sączy się, a w okresach wysokich stanów wód, najczęściej wiosną, spada silnym strumieniem w kilkumetrowej głębokości doliny. Energia spadającej wody jest wtedy tak duża, że znacznie przyspiesza proces pogłębiania koryta poniżej progu. W ten sposób powstała głęboko wcięta dolina o stromych zboczach, którą widać poniżej. Tego typu doliny nazywane są wciosowe lub V-kształtne. Nieco dalej zauważyć można, że potok lekko skręca w lewą stronę. W tym miejscu spływająca woda napotkała na twardsze podłoże, więc zaczęła żłobić koryto w znajdującym się obok, mniej odpornym gruncie. Proces ten, nazywany erozją boczną, przyczynia się do powstawania zakoli, które niekiedy mogą mieć charakter łukowatych zakrętów zwanych meandrami, albo wąskich dolin o stromych zboczach, nagle zmieniających swój kierunek, zwanych przełomami. Przystanek piąty. Buczyna Karpacka. Najliczniejszą grupę leśnych zbiorowisk roślinnych w Magórskim Parku Narodowym stanowią żyzne buczyny, zajmujące ponad 60% jego powierzchni. Występują w kilku typach, zwanych podzespołami. Najczęściej spotykanym jest podzespół typowy z obficie kwitnącym wczesną wiosną runem. Może występować w dwóch wariantach, żyznym wykształcającym się na wilgotniejszych i zasobniejszych glebach oraz z ubogim na glebach silniej zakwaszonych i na ogół suchych. Pozostałe podzespoły występują niezbyt często i wyłącznie w postaci rozproszonych płatów. Są to podzespoły, wilgotne z miesiącznicą trwałą, wilgotne z czosnkiem niedźwiedzim i suchy trawiaste tużycowy z kostrzewą górską i tużycą orzęsioną. Na niewielkich powierzchniach, przede wszystkim w północnej części parku, na skrajnie ubogich glebach o dużej kwasowości wykształciła się kwaśna buczyna, która stanowi odrębne zbiorowisko roślinne. W miejscu, w którym się znajdujemy, możemy obserwować płat podzespołu trawiaste-tużycowego z licznie występującą w runie kostrzewą górską. Jest to trawa dorastająca do 60 cm wysokości z kwiatostanem w postaci wiechy. Roślina ta jest charakterystyczna dla wschodniej części Karpat. W drzewostanie dominuje buk pospolity z dużą domieszką jodły, a charakterystyczne trawiaste runo wykształciło się dzięki ciepłemu, dobrze nasłonecznionemu zboczu o płytkiej, silnie kamienistej i suchej glebie. Jednym z najpiękniejszych drzew leśnych jest buk pospolity, podstawowy gatunek tworzący buczynę karpacką dorastający do 30 metrów wysokości. Jest drzewem związanym z terenami o dużej sumie opadów rocznych, lubi wilgotne powietrze i zacienienie w młodym wieku. W stanie bezlistnym pięknie prezentuje się jego korona i gładka, popielato-szara kora. Liście po rozwinięciu się na wiosnę zachwycają soczystą zielenią. Z kolei jesienią ulistniona korona buka przebarwia się, prezentując ciepłą paletę barw od żółtej przez pomarańczową do czerwonej i brązowej. Z jego niepozornych kwiatów rozwijają się owoce zwane bukwiami. Pojawiają się one jesienią i są to zwykle dwa trojgraniaste orzeszki zamknięte w zdrewniałej okrywie pokrytej szydlastymi wyrostkami. Po dojrzeniu okrywa pęka, uwalniając jadalne orzeszki będące przysmakiem dzików, niektórych ptaków leśnych i gryzoni. Buczyny są schronieniem dla wielu gatunków zwierząt. Podczas letnich wędrówek możemy spotkać jednego z najpiękniejszych owadów z rodziny kuskowatych, nadobnicę alpejską. W Polsce najliczniejsza populacja tego owada znajduje się właśnie w Magórskim Parku Narodowym. Jest to okazały chrząszcz o długości ciała do 4 cm. Pokrywy jego skrzydeł są szaro-niebieskie z czarnymi aksamitnymi plamami, a długie czułki podzielone na człony zabarwione są naprzemiennie na czarno i niebiesko. Czułki te mogą być równe lub dłuższe od ciała owada. Rozwój nadobnicy alpejskiej odbywa się w drewnie starych, ale jeszcze żywych buków, uszkodzonych przez mróz lub wiatr, lub też stojących i leżących drzew martwych. Chrząszcze te aktywne są w dzień, szczególnie podczas ciepłej i słonecznej pogody. Owady dorosłe przebywają wówczas między innymi na pniach martwych buków, leżących kłodach i pniakach. Z kolei wędrując po bukowym lesie jesienią możemy usłyszeć charakterystyczne donośne porykiwania jelenia szlachetnego. W tym czasie te majestatyczne zwierzęta odbywają gody zwane rykowiskiem. Byki oznajmiają w ten sposób rywalom zasięgi swoich terytoriów. Samce jeleni przemierzają większe kompleksy leśne w poszukiwaniu łań. Najsilniejsze z nich starają się zgromadzić wokół siebie jak największą liczbę samic. Nie każde spotkanie dwóch byków kończy się walką. Najmłodsze umykają już na sam głos zbliżającego się dorosłego stadnego byka. Starsze, gotowe do konfrontacji, długo będą porównywać swoje siły, słuchając ryku wydawanego przez rywala. Kiedy uznają, że mają szansę w walce, dochodzi do konfrontacji. W ten prosty, choć czasami brutalny, sposób dokonuje się selekcja naturalna, a do rozrodu przystępują tylko najsilniejsi. Przystanek szósty. Jodła w drzewostanach mieszanych. Opuszczamy na chwilę cienisty las i naszym oczom ukazują się niewielkie luki w drzewostanie z widocznym młodym pokoleniem drzew. Prowadzone tu zabiegi ochronne czynnej w postaci cięć odsłaniających skierowane są na ochronę jodły. Jodła pospolita to okazałe, wysokie, do 50 metrów wysokie, zimozielone drzewo iglaste. W stanie naturalnym rośnie w górach środkowej i południowej Europy, w Polsce przebiega jej północna granica zasięgu. Jest drzewem dość wymagającym. W młodym wieku najlepiej rośnie w zacienieniu, źle znosi zanieczyszczenia atmosferyczne, a do prawidłowego rozwoju potrzebuje dużej wilgotności gleby. W nieodpowiednich warunkach szybko choruje i obumiera. Żywica wiodle nie jest produkowana w drewnie, lecz w jej jasno popielatej korze, gdzie widoczne są kanaliki żywiczne. Korona u starszych okazów wiodeł jest długa i walcowata, z tak zwanym bocianim gniazdem na szczycie, które powstaje w wyniku zahamowania wzrostu pędu szczytowego. Igły jodły są miękkie i płaskie z charakterystycznymi dwoma wąskimi, białymi paskami od spodniej strony, ich wierzchołki są tępe lub nieznacznie wcięte. Szyszek nie znajdziemy pod drzewem, gdyż rosną one wysoko w koronach drzew, stercząc do góry niczym świeczki, a po dojrzeniu rozsypują się, pozostawiając tylko ostro zakończony trzpień. Jodła jest drugim po buku gatunkiem wchodzącym w skład buczyn karpackich. W okresie wojennym i powojennym, w wyniku intensywnej wycinki, procentowy udział tego drzewa w drzewostanach znacznie zmalał. Momentem krytycznym dla tego gatunku były lata 80., kiedy intensywnie rozwinął się przemysł i znacznie wzrosło zanieczyszczenie powietrza. Kondycja jodły uległa znacznemu osłabieniu, spadła jej odporność i stała się podatna na atak chorób grzybowych i szkodników, a w konsekwencji zaczęła obumierać. W latach 90., gdy zaczęto dbać o środowisko i zmalało zanieczyszczenie powietrza, poprawiła się kondycja starych drzew, a młode jodły miały lepszy start do rozwoju. Obecnie procentowy udział jodłu w buczynie karpackiej wzrósł do 19%, jednak nie jest on jeszcze zadowalający. Bóg, który charakteryzuje się szybszym wzrostem niż jodła, wygrywa z nią konkurencję w walce o światło słoneczne i znacznie ją ocienia. Dlatego w drzewostanach, w których prowadzona jest ochrona czynna, usuwa się niektóre sztuki tego gatunku. Zabiegi cięć odsłaniających mają na celu stopniowe odsłanianie grup i kęp młodych jodeł. W późniejszym etapie, aby stworzyć dla nich optymalne warunki wzrostu i rozwoju, prowadzi się zabiegi przerzedzające drzewostan i różnicujące wysokość i wiek tego gatunku. Umożliwią one między innymi formowanie się długich koron, które są niezwykle ważne w utrzymaniu żywotności i długowieczności drzew. Za kilkadziesiąt lat miejsce to będzie wyglądać zupełnie inaczej, młode pokolenie urośnie, drzewostan zewrze się i stanie się dwugatunkowy z dominującym bukiem i domieszką jodły, czyli optymalny i najbardziej stabilny dla warunków lasu górskiego. Przystanek siódmy. Strefa źródliskowa. Początkiem każdego potoku czy strumienia jest źródło. W tym miejscu woda z głębi ziemi wypływa na powierzchnię i spływa po stoku. Źródła tworzą się tam, gdzie podziemne warstwy wodonośne są przecinane przez powierzchnię terenu. Niekiedy w bliskim sąsiedztwie znajduje się kilka źródeł. Taki obszar nazywany jest strefą źródliskową. Źródła mogą mieć różny charakter. W strefie źródliskowej mają one najczęściej postać młaki i wysięków, którym towarzyszy charakterystyczna dla takich miejsc roślinność. W miejscu, w którym się znajdujemy, ze względu na duże nachylenie terenu młaki mają małą powierzchnię i występują tylko w strefie przykorytowej. W ich warstwie powierzchniowej znajduje się duża ilość większych kamieni i rumoszu skalnego. Z uwagi na duże ocienienie, roślinność zielna jest tutaj bardzo uboga. Z kolei licznie występujące duże głazy stanowią doskonałe miejsce dla obficie tu występujących mchów i wątrobowców, co stwarza niepowtarzalny urok strefy źródliskowej. Woda spływająca po stokach ma istotne znaczenie w kształtowaniu grzbietów i dolin. W pobliżu źródeł przyczynia się do powstawania lejów źródłowych, które są wynikiem niewielkich osunięć czy też wypłukiwania podłoża z tej silnie nawodnionej strefy. Prowadzi to do przewracania się drzew i przemieszczania się gruntu. Z biegiem czasu lej źródłowy pogłębia się, a jego górna krawędź przesuwa się w górę stoku. Zjawisko takie nazywane jest erozją wsteczną. Przystanek ósmy. Martwe drewno. By zrozumieć znaczenie martwego drewna w ekosystemach leśnych konieczne jest przybliżenie terminu różnorodności biologicznej. Bardzo często bioróżnorodność jest postrzegana jako ilość gatunków w danym ekosystemie. Mówi się, że im gatunków jest więcej, tym bioróżnorodność jest wyższa. Jednak za terminem bioróżnorodność kryje się znacznie więcej, ponieważ nie tylko ilość gatunków jest istotna, ale również zróżnicowanie w obrębie każdego gatunku, jak i mnogość makro- i mikrosiedlisk, w których te gatunki występują. Pokrótce termin ten możemy określić jako rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie gatunków, genów i ekosystemów. Wszystkie te poziomy łączą się ze sobą nierozerwalnie. W przypadku braku zróżnicowania na poziomie ekosystemowym nie będzie zróżnicowania gatunkowego, jak również zachwiana będzie pula genetyczna. Należy również pamiętać, że bardzo trudno, lub jest to prawie niemożliwe, sztucznie stworzyć ekosystemy o dużej bioróżnorodności. Można jedynie ingerować poprawiając lub zmieniając niektóre elementy, aby w ten sposób zwiększać bioróżnorodność, ale jest to proces długotrwały i bardzo złożony. W lasach martwe drewno może być takim właśnie elementem. W ekosystemach ubogich to jest zdegradowanych, w których jego ilość uległa znacznemu zmniejszeniu w wyniku intensywnej gospodarki leśnej, możliwe jest zwiększenie jego zasobów, co bezpośrednio wpłynęłoby na wzrost bioróżnorodności. Pamiętajmy jednak, że martwe drewno musi charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Przede wszystkim powinny to być naturalnie obumarłe stojące lub leżące drzewa, a nie pniaki, ich części czy też same gałęzie. Stąd też nie powinno się usuwać starych drzew i pozwolić im naturalnie obumierać. Martwe drewno, nieodłącznie związane z lasem naturalnym, jest kluczem do ochrony leśnej różnorodności biologicznej. Mówi się, że w momencie, gdy drzewo obumiera, rozpoczyna się jego drugie życie. Staje się ono siedliskiem dla wielu gatunków grzybów, roślin i zwierząt, a powoli rozkładając się ma pozytywny wpływ na glebę i ściółkę. Jego obecność zwiększa możliwości magazynowania wody w lesie, czyli retencji, podnosi atrakcyjność krajobrazu. Jest rezerwuarem materii organicznej, która w wyniku jego rozkładu dostarczy potrzebnych środowisku leśnemu pierwiastków i energii, co ułatwi odnawianie się drzewostanu. Usuwając martwe kłody z lasu, usuwamy równocześnie wszystkie związane z nim organizmy, które mogą stanowić nawet połowę wszystkich gatunków występujących w ekosystemie i mógłby on przestać sprawnie funkcjonować. Zatem martwe drewno jest niezmiernie ważnym elementem ekosystemu, zwiększającym jego naturalną odporność i warunkującym utrzymanie równowagi biologicznej w przyrodzie. Przystanek 9. Diabli kamień. Znajdujemy się przy wychodni skalnej zwanej Diablim kamieniem. Zbudowana jest ona z gruboziarnistego piaskowca magórskiego i zlepieńców, które powszechnie występują w warstwach skalnych budujących podłoże Beskidu Niskiego. Wychodnie tworzy 6 bloków skalnych o wysokości do 15 metrów, oddzielonych od siebie szerokimi szczelinami. Procesy erozyjne przez wiele lat bogato kształtowały je w różne formy, jak na przykład kociołki skalne, widoczne z góry nieckowate zagłębienia w skale. Diabli kamień swoją nazwę zawdzięcza powszechnie znanej w okolicy legendzie. Otóż dawnymi czasy ludzie, chcąc oddać cześć Bogu, budowali coraz więcej kościołów. Diabły były z tego bardzo niezadowolone, gdyż ciężko im było znaleźć jakąś grzeszną duszę, którą mogłyby zabrać ze sobą do piekła. Świątynie budowano też w niedalekim cieklinie. Nie mogąc tego znieść, diabły postanowiły coś z tym zrobić. Poleciały zatem na Magórę Wątkowską i znalazły tam potężny głaz, największy w całym Beskidzie. Postanowiły zawlec go do cieklina i zrzucić na kościół. Okazało się jednak, że głaz ten był tak ciężki, że kilkunastu diabłów miało problemy z jego dźwignięciem. Bardzo się namęczyły, ale w końcu udało się go podnieść. Ciężka to była przeprawa, po drodze Belzebuby często odpoczywały, choć wiedziały, że do wschodu słońca muszą dowlec głaz na miejsce. Już świtało, a one były dopiero nad Foluszem. Wtem, gdy leciały nad górą Kosma, zapiał kury i diabły straciły swoje piekielne moce. Z ich diabelskich szponów głaz wypadł na zbocze góry i rozbił się na kilka mniejszych skał. W ten oto sposób kościół w cieklinie został ocalony. Okoliczni mieszkańcy, którzy zobaczyli głazy, stwierdzili, że tylko diabły mogło je tutaj przywlec, znaleźli nawet na nich ślady szatańskich pazurów. Stąd właśnie pochodzi nazwa wychodni skalnej. A jak jej pochodzenie tłumaczą geolodzy? Miliony lat temu obecny teren Beskidu Niskiego pokrywało ogromne morze. Na jego dnie gromadziły się osady wypłukiwane z sąsiadujących lądów, w okresach wstrząsów sejsmicznych duże okruchy skalne, zaś w okresach spokojnych, piaski, szczątki organizmów i inne drobne zawiesiny. Zjawiska te występowały naprzemiennie i w ich wyniku ukształtowała się warstwowa budowa podłoża skalnego zwana fliszem karpackim. W wyniku upływu lat i ogromnego nacisku, jaki wywierała woda na dno morza z grubszych okruchów skalnych, powstały bardzo odporne na erozję piaskowce, a z drobnych, mało odporne i kruche łupki. Płyty kontynentalne przesuwały się i wywierały na siebie wzajemny nacisk, co spowodowało wypiętrzenie się części podłoża. Morze wycofało się na północ i na jego dawne dno zaczęły oddziaływać procesy erozyjne. Padający deszcz, mróz i wiatr powoli kruszyły mniej odporne skały, a na powierzchnię zaczęły wyłaniać się te twardsze i bardziej odporne. Już w pełni odkryte ogromne bloki skalne zbudowane z piaskowca magórskiego przez wiele lat ulegały siłom natury, które tworzyły w nich spękania, szczeliny i jaskinie, kształtując je w różnorodne formy, których przykładem jest właśnie Diabli kamień. Przystanek 10. Obszar ochrony ścisłej Magóra Wątkowska. Ochrona przyrody w Polsce przybiera różne formy. Możemy chronić całe obszary, mniejsze bądź większe, lub pojedyncze obiekty w danym miejscu. Ochroną możemy też objąć gatunek rośliny, zwierzęcia lub grzyba, niezależnie od miejsca jego występowania, na terenie całego kraju. zawsze jednak naszym nadrzędnym celem powinna być przyroda i zapewnienie jej możliwie najlepszych warunków do rozwoju. Jedną z form ochrony obszarowej jest park narodowy. Jego głównym celem jest ochrona bioróżnorodności i naturalnych procesów przyrodniczych. Wszelkie działania podejmowane w parku narodowym mają służyć przyrodzie i jej ochronie, a człowiek i jego potrzeby mogą być realizowane w bardzo umiarkowanym stopniu i bez negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Całość przyrody znajdująca się na jego terenie podlega ochronie. Wszystkie parki narodowe w Polsce zajmują łącznie jedynie 1% powierzchni kraju. Przyrodą na obszarach chronionych możemy się opiekować używając różnych metod. Niekiedy potrzebna jest ingerencja człowieka, aby utrzymać lub odtworzyć właściwy stan środowiska. Mówimy wtedy o ochronie czynnej. Jako przykład możemy podać koszenie półnaturalnych magórskich łąk, które pozostawione bez specjalistycznych zabiegów samoistnie zarosną i wraz z nimi zniknie szereg cennych gatunków roślin i zwierząt. Z kolei ochrona ścisła polega na zaniechaniu jakiejkolwiek ludzkiej aktywności na danym terenie. Obszary ochrony ścisłej, których w Magórskim Parku Narodowym jest 3, to uroczyska i mateczniki, w których zwierzęta i rośliny znajdują swoją ostoję. Znajdujemy się przy granicy największego z nich, Magóry Wątkowskiej. Obejmuje ona swoim obszarem źródłową część zlewni potoku Kłopotnica porośniętą głównie lasami bukowymi o charakterze naturalnym. Istotną sprawą jest to, że lasy te tworzą duży, nieprzerwany kompleks, co pozwala na zapewnienie spokoju przede wszystkim dużym, typowym dla lasów puszczańskich ssakom, jak jeleń czy niedźwiedź. Buczyna karpacka i kwaśna buczyna gorska to miejsca, w których wiosenne runo mieni się bogactwem kolorów kwitnących wtedy roślin. Z kolei w niewielkich płatach jaworzyny górskiej spotkamy, w zależności od wariantu, rzadką paproć języcznik zwyczajny lub intensywnie pachnącą miesiącznicę trwałą. Na śródleśnych mułakach licznie występują żółto kwitnące gniecie błotne, ale spotkamy tam także kumaki górskie. Różnowiekowe drzewostany, bogactwo gatunków roślin i zwierząt, duża ilość martwego drewna i rozległe leśne ostępy sprawiają, że obszary ochrony ścisłej mogą być prawdziwymi sanktuariami przyrody. Przystanek 11. Stary tartak na potoku Kłopotnica. Widoczne nad potokiem fragmenty porośniętego mchem muru są pozostałościami poprężnie niegdyś działającym tartaku wodnym. Został on wybudowany według projektu Władysława Szajnoka nad potokiem Kłopotnica na początku XX wieku, o czym świadczy datowana na 1911 rok dokumentacja techniczna. Tartak wraz z okolicznymi lasami i gruntami, zajmujący 1460 hektarów, należał wówczas do konwentu panien Norbertanek na Zwierzyńcu pod Krakowem. Nad tartakiem znajdowała się tama o dwóch śluzach. Miała ona 4 metry szerokości i pełniła funkcję ujęcia wody i mostu. Zbiornik zbierał wodę z Kłopotnicy i jej dopływów z łącznej powierzchni 10,5 km². Śluzy w tamie zamykano na noc, co powodowało piętrzenie wody, która była następnie wykorzystywana do napędu koła. W ciągu dnia woda rurą betonową docierała do wieży piętrzącej i stąd bezpośrednio na koło nasiębierne o średnicy 5,8 metra. Koło wodne nasiębierne to typ konstrukcji dający największą wydajność energetyczną sięgającą 70%, jednak nie wszędzie mogło być zastosowane, ponieważ wymagało budowy urządzeń piętrzących i korzystnego układu terenu. Wykorzystanie takiego rozwiązania było możliwe na potoku Kłopotnica. Woda spływająca na koło wprawiała je w ruch obrotowy, a poprzez system przekładni i pasów napęd przenoszony był na piłę, która przecierała kłody drewna. Obok tartaku stały jeszcze 2 budynki, w jednym z nich mieściła się kancelaria służąca leśniczemu i obsłudze tartaku. W okresie II wojny światowej na terenie tartaku znajdował się posterunek wojsk niemieckich. Po wojnie tartak funkcjonował do lat 50. XX wieku. Przystanek 12. Przełom Kłopotnicy. Znajdujemy się nad potokiem Kłopotnica, który jest jednym z dopływów rzeki Wisłoki. Bierze swój początek na stokach Magóry Wątkowskiej. Płynąc przez Folusz, Pielgrzymkę i Zawadkę Osiecką, zbiera wodę mniejszych potoków i strumieni z pobliskich wzniesień, a we wsi Markuszka koło Osieka Jasielskiego wpada do Wisłoki. Kłopotnica, Jak każdy potok górski, charakteryzuje się dużą prędkością wody, dużym spadkiem koryta i kamienistym dnem. Wraz ze swoimi dopływami tworzy dendryczny układ sieci cieków, czyli przypominający swoim kształtem drzewo. Wynika to z mało zróżnicowanego podłoża skalnego, które powoduje, że spływ cieków jest różnokierunkowy. Kłopotnica zaliczana jest do cieków należących do górnych odcinków biegu rzeki. To właśnie w tych odcinkach czynniki erozyjne i rzeźbotwórcze oddziałują najsilniej. Opisywane wcześniej, przystanek czwarty, podstawowe typy erozji są efektem silnego prądu wody spowodowanego dużym nachyleniem terenu. Szybko płynąca woda wypłukuje drobniejsze i lżejsze cząstki znajdujące się w korycie, a pozostawia te masywniejsze tworząc kamieniste podłoże. Takie dno jest bardziej odporne na erozję denną. W czasie wezbrań większe kamienie są toczone lub przesuwane przez wodę, co może powodować odkrywanie mniej odpornego dna i jego wypłukiwanie. W ten sposób powstają głębokie doliny o stromych zboczach, tak zwane doliny V-kształtne. W biegu kłopotnicy, jak w każdym potoku górskim, można wyróżnić trzy podstawowe odcinki. W części źródliskowej, gdzie nie wykształciło się jeszcze koryto, woda spływa po stoku, ten odcinek to kocioł. Poniżej znajduje się tak zwana szyja, czyli już uformowane i wcięte koryto zbierające wodę ze stoków. Na końcu potoku, przy jego ujściu do rzeki, znajduje się stożek napływowy, który jest nabudowywany przez rumorz skalny i na muł dostarczany przez spływającą wodę. Nad kłopotnicą ulokowana jest miejscowość z funkcjonującą kopalnią ropy naftowej, Folusz. Założona w XVI wieku przez mniszków wieś stała się później własnością stadnickich, a następnie Norbertanek z krakowskiego klasztoru. Jej mieszkańcy trudnili się folowaniem sukna, i stąd nazwa, oraz kamieniarstwem. Wyrabiano kamienne krzyże, figury, posadzki, płyty chodnikowe i blaty stołowe. Foluszanie byli znani w regionie z wyrobu osełek zwanych durbami. W latach 50. XX wieku w Foluszu odkryto złoża ropy naftowej, które do dziś są eksploatowane. W roku 1962 otwarto tutaj sanatorium przeciwgruźlicze, a w 1973 roku dom pomocy społecznej, w którym ostatnie dni życia spędził łemkowski malarz Nikifor. Obecnie wieś zamieszkuje około 600 mieszkańców i jest ważnym ośrodkiem turystycznym leżącym w otulinie Magórskiego Parku Narodowego. Posiada liczne domki letniskowe i ośrodki wypoczynkowe, a także sezonowe schronisko PTSM. Okolica słynie z pstrągów ze względu na ośrodek zarybieniowy założony przez Polski Związek Wędkarski, a także liczne smażalnie ryb. Folusz, z którego wychodzą trzy szlaki, zielony, czarny i żółty, jest również doskonałym punktem wyjścia na pasmo Magóry Wątkowskiej.